Mam nadzieję, że odczuwaliście, że Trójca Święta was zamieszkała, że ją wielbiliście w swoich wnętrzach i było wam radzi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W kazaniu na górze Jezus mówił do swoich uczniów: nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, co macie jeść, pić, ani o swoje ciało, czym macie je przyodziewać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną, nie zbierają do swych chlebów. Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeżeli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewnie was, małej wiary? Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swej nędzy. Oto słowo Pańskie. Gdyby te słowa wypłynęły od jakiegoś człowieka, gdyby człowiek był autorem tych słów, to na pewno by popłynęła lawina repliki, że to jest nieżyciowe, że to jest jakiś taki angielizm. Ponieważ wiemy, że wypowiedział je ktoś, kto przyszedł stamtąd, to zna naprawdę na Boga, że Bóg jako Ojciec jest jednocześnie opatrznością w stosunku do swego stworzenia. Znaczy mówiąc, kimś, kto miłuje swoje stworzenie, o nie się troszczy. W związku z tym grzeczni jesteśmy, słuchamy tego, słuchaliśmy już wiele lat. Jutro wierni będą w całym świecie, w całej Polsce słuchać. Ale czy rzeczywiście to przeniknie ludzkie serca tak, że i mnie, i was, i wszystkich Polaków uwolni od niepotrzebnych trosk? Bo takie zjawisko istnieje. Niepotrzebne troski. Ile kiedyś przed laty się namęczyłem, jak zbliżał się tak zwany obóz biblijny, gdzie bywało 200, 300, 400 studentów. Jak my się pomieścimy? Co ja w ogóle powiem? Tak. No to muszę powiedzieć, że to mnie zjadało. Zjadało cię. To wszystko świadczyło o tym, ja o tym wiedziałem. O niedoskonałości mojej wiary, nadziei, miłości. I że z tego garnituru nie wyskakuje się tak nagle, że powrótku to słońce opatrzności Bożej pala to. Jutro obawiam się, że też ta Ewangelia spłynie jak woda po gęsi i po kapłanach i po wiernych. Tej widzicja w dalszym ciągu będzie podziwiać biznesmenów, premiować tych, którzy zdobyli ładne majątki, czy uczciwie, czy nieuczciwie, czy kosztem innych. Kłopotliwa jest ta Ewangelia, ale te wszystkie jakieś nasze zastrzeżenia znikają w momencie, kiedy Jezus wypowiada tę złotą zasadę. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Sumy wtedy popłynęły, astronomiczne sumy popłynęłyby wtedy nie na zbrojenia, ale na potrzeby biednych. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość. Wszystkie dramaty świata, cierpienia świata mają swoje źródło we wnętrzach ludzkich. Czy tam nie króluje Bóg, Jego mądrość, Jego miłość, Jego świętość i sprawiedliwość. Dlatego też Jezus streszcza, dekanat mówi, miłuj Boga całym umysłem, całym sercem. My sądzimy, że my pukamy, wołamy do Boga, a On nieraz jak skała się zachowuje. A tak naprawdę to jest odwrotnie. To w Jezusie Chrystusie opatrzność Boża przychodzi do naszych wnętrz, Nie, żeby ustukiwać naszemu bałwochwalstwu, tylko żeby być Bogiem, mądrością, miłością w naszych wnętrzach. I dopiero wtedy, kiedy my przyjmiemy dzieło Jezusa Chrystusa, Królestwo Boże w naszych wnętrzach, Jego mądrość, miłość, sprawiedliwość, wtedy uruchamia się opatrzność. Wtedy dzieją się rzeczy dziwne. Że nie potrzebujemy tego, co ludzie potrzebują, że jest nam dobrze i bez tak zwanej mamony. Tu słowo mamona jest napisane z dużej litery, bo tu chodzi o Boga komfortu, dobrobytu, Boga Bliskiego Wschodu, konkretnie z Syrii, gdzie był czczony taki Bóg, takie bóstwo było czczone. Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlaczego Jezus wygłosił to zdanie? Bo Jezus widzi, w jednym momencie całą historię świata, narodów, każdego człowieka. Francja kiedyś była córą kościoła, pierworodną kościoła w Europie. A dzisiaj. Powolutku metodą tak zwanych maleńkich kroczków, o których już tutaj mówiłem. Powolutku wkrada się. Bóg jest eliminowany i coraz bardziej liczy się mamona, komfort. W dzisiejszej Ewangelii aż 4 razy jest powtórzone zdanie, nie troszcie się zbytnio o życie, nie troszcie się zbytnio o odzienie, nie troszcie się zbytnio o jutro. Otóż tłumacz niewiernie oddał słowa Jezusa Chrystusa, jakby się bał współczesnych ludzi. Nie troszcie się zbytnio, czyli trochę możecie się troszczyć, smucić, niepokoić, trochę możecie. Sprawdzałem w nowych tłumaczeniach, w Biblii Jerozolimskiej i w innych nowych tłumaczeniach już tego nie ma zbytnio, tego słówka zbytnio. Nie troszcie się o życie, nie troszcie się o jedzenie, nie troszcie się o jutro. Tak się bał, nawiasem mówiąc, bo to jezuita. Tłumacz, ojciec Prokurski, którego jeszcze znam. Na szczęście mnie Pisma Świętego nie... Jemu się wydawało, że to będzie roztropne, rozsądne. Wyobraźcie sobie dziecko, ale w ogóle wyobraźcie sobie dzieci, maleńkie dzieci, które w pewnym momencie dziwnie się zaczynają zachowywać. Mają wspaniałych rodziców, kochającego ojca, kochającą matkę, zatroskanych o swoje skarby, a to dziecko usiadło w kącie, nie bawi się, nie chce jeść, nie może spać, tylko się smuci. No więc próbują rodzice dotrzeć. W końcu wydobyła się, ja się smucę, czy was nie stracę, czy wy będziecie mnie jutro kochać. Ale skąd taki pomysł, skąd te obawy, skąd te lęki? Otóż my się tak zachowujemy, jak nie zachowują się te dzieci, trzeba powiedzieć. My się tak zachowujemy, że my się smucimy, zbytnio troszczymy. Tak jak gdybyś nasi docześni rodzice swoją miłością przerastali Boga. Jego. Zamartwiamy się. Oczywiście, że lilie pracują do tego planu, który Bóg Stwórca w nich złożył. Taki też pracują. Tylko rzecz w tym, że ani lilie się nie martwią, ani ptaki z rowu serca nie dostają ze zmartwienia. A ta rdza zmartwień nas mniej lub bardziej zjada. Jak wam powiedziałem, nawet na drogach Bożych, kiedy zaczynałem jako analfabeta biblijny, uczyć analfabetów biblijnych. To mnie ta rdza zmartwień co nieco zjadała. Dziś nie zjadę, już muszę powiedzieć. Ba, jeżeli ci, którzy pomagają mi prowadzić szkołę biblijną, mówią, no ale czy my pomieścimy. Ja mówię, Bóg przewidzi. Nie martwcie się o jutro. Dlaczego? Bo jutro jest Bogiem. Przyszłość jest Bogiem. Dzień jutrzejszy jest Bogiem. Dlaczego dziecko się nie zamartwia? Bo jutro jest tatusiem, mamusią, rodzicami. Jutro to są oni. Cokolwiek by się wydarzyło. Jutro jest Bogiem. Jezusowi w tej Ewangelii chodzi o dwie rzeczy. Chodzi mu o to, czy w nas żyje Jezus Chrystus zmartwychwstały. Trójca Święta. Czy w nas żyje Królestwo Boże? Bóg króluje. I wreszcie, czy my zachowujemy się jak dzieci? Dziecko ma problem, leci i mówi mamusiu, tatusiu, to i to. Dobrze dziecko, pomyśla, bierze. Czy my topimy wszystko, co nas niepokoi, w opatrzności Bożej, w miłości Ojca, bo przez to Go wielbimy, że Mu oddajemy. Przez to, wiarę, oddanie, przez powierzenie. Nawet gdyby nas taki los przykry spotkał jak Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu, a było w nim Królestwo Boże. I jaki cud. Kiedyś wyczytałem taki fakt, była to bardzo stara jakaś książka. Dokładnie tego nie pamiętam, ale mniej więcej tak to wyglądało. W czasie rewolucji październikowej w Petersburgu ksiądz przed 6 rano w cywilu przemykał ulicami, żeby u sióstr zakonnych, które też już były w cywilu, odprawić mszę świętą w miarę możliwości rano, bo już później było niebezpiecznie. Tam też gromadziła się Polonia i gdy tak przemykał lękliwie ulicami, w pewnym momencie przechodząc zauważył, że po drugiej stronie przy poczcie taki mały chłopiec podskakuje i chciałby list wrzucić do skrzynki pocztowej, ale nie mógł sięgnąć, był za mały, w związku z tym skakał. Przystanął, przypatruje, widzi, że nie ma szans nawet, bo prawdę tam dotyka otworu, ale trzeba włożyć. No i zdecydował się przejść na drugą stronę. Mówi, co ty mały tutaj tak cię męczysz? No, chcę wysłać list do nieba, a nie mogę wrzucić tutaj do skrzynki. Wziął tę kartkę, kartka była złożona, list do nieba, do Pana Boga. Wewnątrz coś tam napisane. Pyta go, a dlaczego chcesz do nieba? A bo tatuś już zmarł, mamusia jest ciężko chora, nieprzytomna, najmłodsza siostra już też chora i nieprzytomna, w wysokiej gorączce. Wczoraj wieczorem z siostrą starszą napisaliśmy ten list, bo pomyśleliśmy, ponieważ jest teraz wojna, ludzie boją się, nie wychodzą na ulicę, nie ma kogo poprosić o pomoc, to pomyśleliśmy, że trzeba do Boga list napisać. Ale rano się obudziłem, okazuje się, że ta siostra, z którą pisałem, już też nieprzytomna. Tylko ja zostałem. Ubrałem się i przeleciałem tutaj ten list do Pana Boga wysłać. Maleńki chłop, więc ksiądz go wziął z sobą, wyszedł do ołtarza, stawił go obok siebie, kiedy już odczytał Ewangelię. Tę Ewangelię, nie wiem jaką Ewangelię. No i rozpoczął od wyjaśniania zgromadzonym, co usłyszał od tego chłopca. I odczytał ten list. Sam pierwszy raz też go czytał. Ludzie się popłakali, on się popłakał. Ksiądz już zrezygnował z kazania, które pilnie przygotowywał. Wiedział, że to wszystko jest nieudane w stosunku do tego, co ten chłopiec zmalował. Ciutko odprawił mszę świętą. On, jedna z sióstr, która opiekowała się biednymi, i lekarz się znalazł w tej kaplicy, poprowadzeni przez tego chłopca do domu, rzeczywiście tę rodzinę odratowali. List do Pana Boga dotarł. Opatrzność chciała, że ksiądz przechodził, dotarł list do Pana Boga. Wydawałoby się, że śmieszne i niepoważne, a jednak dotarł do Pana Boga. I Bóg rzeczywiście podał tej rodzinie rękę. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się, czemu czy to jest zbytnio, jutro nie troszcie. Jutro to jest ten, który wprawdzie jest w niebie, ale raczej jest niebem i przenika ten świat. Żyjemy w Bożym świecie, ale bardziej żyjemy w Bogu. Ta Ewangelia chce powiedzieć. I jeszcze jeden fakt. Góral zarabiał na utrzymanie rodziny, przewożąc łodzią przez trudną górską rzekę, rwącym strumieniu. W dodatku rzekę niebezpieczną, bo miała wiele wirów. To znaczy, że dno tej rzeki było nierówne, że dno tej rzeki miało w sobie doły, które tworzyły wiry. Niekiedy słyszał, jak ksiądz proboszcz opowiadał, że święty Benedykt powiedział sobie mnichom: waszą pracę powinna przenikać modlitwa, pracujcie razem z Bogiem, módl się i pracuj, niech to się przenika nawzajem. No i sobie napisał gazda na jednym wiośle: módl się, na drugim pracuj. Ludzie, gazdowie, górale, których przywoził na ogół, z szacunkiem podnosili się do tego. Ale zdarzyło się, że kiedyś przewoził jakiegoś człowieka uczonego z miasta, niewierzącego, który zaczął sobie pokpiwać z tego już w trakcie, gdy był przewożony. Po co wam to gaz? Przecież to nic nie da. No i gazda tego gderania miał dość. To wiosło, na którym było napisane módl się, włożył do środka i zaczął jednym wiosłować. Łódź zaczęła tańczyć, co gorsza wpadła właśnie w wir rzeczny. No i niewiele brakowało. Zaczął ten pan wrzeszczeć: co pan zarabia? Obaj zginiemy. Więc ten, nic nie mówiąc, na nowo uruchomił to wiosło módl się i zaczął modląc się gwałtownie wiosłować i wyrwał z tego wiru, tego tańca śmierci łódź. A później mu powiedział: Wiecie Pan, takie wiry, wdowy nie tylko są w tej rzece, ale w życiu każdego, wnętrza każdego człowieka. Te wiry powstały do koła ludzkiego egoizmu, ludzkiej pychy. A jeżeli tam w narodzie zawieruje, to te narody są walczą. Gdyby się świat zwrócił do Boga, modlą napełnioną Bogiem, nie byłoby tego, co jest. A Pan by tak nie krzyczał i nie dziwił się. Niech się Pan modli, dobrze to Pan zrobi. Bez komentarza, w milczeniu odszedł, szczęśliwy, że jednak ten góral wyrwał tę łódź z niebezpiecznej sytuacji. Nie troszcie się zbytnio o jutro, nie troszcie się o jutro. Dzień jutrzejszy, sam siebie troszczyć się będzie. Ktoś ma dzień swej biedy. To znaczy, że mimo opatrzności, to nie wszystko jest takie złote i kolorowe. Tylko człowiek, który ma Boga w sercu i z Bogiem to wszystko przeżywa. Nie jest to dla niego wir wiertelny, który go może zatopić. To działanie opatrzności my dopiero poznamy tak naprawdę po drugiej stronie. W życiu naszym osobistym będziemy zdumieni, że tu był Bóg. Żeby ta opatrzność nie była taka, o której mówi pierwsze czytanie, a mówi o tym, że naród izraelski w niewoli babilońskiej zaczął wątpić w Boga, a Babilon był potrzebny, żeby w ogóle zaczęli słuchać proroków. Ten tekst to jest z drugiej pieśni o cierpiącym cudze Jahwe. W niewoli babilońskiej Bóg zapowiedział 4 Ewangelie. Dopiero 4 Ewangelie was wyrwą z Babilonu tego świata. Jeżeli nie znamy 4 Ewangelii, jeżeli nas nie interesują 4 Ewangelie, to znaczy interesuje nas Babilon.